Czytamy z księgi pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian z rozdziału 15 od wiersza 12 do 20. Pierwszy Koryntian 15, 12, 20. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został wzbudzony z martwych, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, wtedy i wasza wiara daremna. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. A zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeżeli ktoś w tym życiu pokłada nadzieję w Chrystusie, jest ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godny. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierworodnym tych, którzy zasnęli. Amen. Dziękujemy Tobie, Ojcze Wszechmogący, za Twoje słowo, za każde słowo, które nam dajesz i za to słowo w ten niedzielny, rezurekcyjny poranek. Dziękuję Ci za to, że możemy trwać na fundamencie Twojego słowa, trwać na fundamencie tego, co jest nauką apostołów. Dzisiaj pozwól nam, aby to słowo było przez nas przyjęte w nasze serca i wydało plon. O to Cię prosimy. Niech Twój Duch czyni tę pracę w nas. Amen. Siostry i bracia, zebraliśmy się na to miejsce, na tym miejscu właściwie z samego rana, bo nie jest normalne nabożeństwo na 7 rano w niedzielę w kościele świątkowym. No to nie jest normalne, trzeba powiedzieć, prawda? Nie wiem, czy możecie się zgodzić, to nie jest normalne. Ale mamy tak. Amen nie usłyszę. Amen nie usłyszę i się cieszę. Zebraliśmy się na tym miejscu samego rana w niedzielę po to, albo tylko i wyłącznie po to, aby świętować. Aby świętować. Nie ma innego powodu. Nikt nam nie kazał tu przyjść. Nie wyrzucą nas, jak nie przyjdziemy. Nie zrobią nam jakiegoś zamieszania. Nikt do nas nie zadzwoni nawet, nie powie, słuchaj, czemu cię nie było. Chyba. Zebraliśmy się tu w jednym celu. Zebraliśmy się dlatego, że sensem naszego życia jest świętowanie na cześć Jezusa Chrystusa, który nas uwolnił, który nas odkupił, który króluje. Śpiewaliśmy dzisiaj i myślę sobie, że mieliśmy jakiś udział w tym, co robią aniołowie w niebie. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie. Zresztą nie o nasze wrażenia chodzi, tak? Można nieraz się lepiej czuć, gorzej czuć. Na Boże Narodzenie była wiosna, na Wielkanoc śnieg w Milejewie, więc samo poczucie od tylu rzeczy zależy. Naprawdę, Czesiu, śnieg, normalnie śnieg w Milejewie dzisiaj. Świętujemy śpiewem, świętujemy modlitwą, świętujemy zebrani wokół stołu pańskiego, świętujemy zebrani wokół słowa, świętujemy we wspólnocie z jednego powodu, dlatego że świętowanie jest naszym sensem, celem. Bóg wyprowadził po to swój lud z Egiptu, aby mu oddali chwałę, aby świętowali na jego cześć na pustyni. Bóg nas po to wyprowadził, abyśmy świętowali i abyśmy przestali patrzeć się na codzienność, abyśmy tę rutynę codzienności, tych wszystkich zajęć przerywali, by świętować. Oczywiście nie tylko raz do roku. Oczywiście nie tylko raz w niedzielę. Ale każdy pretekst jest dobry, aby świętować i myślę sobie, aby grać, aby śpiewać, aby gitary grały, same grały. Mówią nieraz o karabinach, że one zawsze raz w roku same wystrzeliwują, gitary też, nie? Świętujemy, aby przełamać codzienność, aby przełamać rutynę, aby przełamać naszą pracę, na przekór wszystkiemu, na przekór temu może, że brakuje, że nie wystarcza, właśnie, że przyjdziemy i będziemy chwalić Boga, ponieważ to jest dla nas sensem. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć z radością, amen.
Amen.
Cieszę się bardzo, tym razem tak. Świętujemy, ponieważ nas do tego nawołuje Słowo Boże. Świętujemy dlatego, że święty Paweł w liście do Koryntian powiedział tak: na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. I powiedział dalej: obchodźmy święto, albo inaczej w tłumaczeniu dosłownie, świętujmy. Świętujmy w przaśnikach szczerości i prawdy. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj powiedział Paweł: na nasze święto. Nie powiedział na ich święto, na żydowskie święto, prawda? On nazwał Paschę naszym świętem, chrześcijańskim świętem, bo dla Żydów, przepraszam wszystkich Żydów, również tych tutaj, że dla Żydów to jest święto, ale dla chrześcijan to, co Żydzi mają, to jest tylko cień. A my mamy rzeczywistość. Oni mają baranka, którego wspominają, a my mamy Jezusa Chrystusa, Bożego baranka, który jest, który został zabity za nasze grzechy i który zmartwychwstał trzeciego dnia. Dlatego nie możemy nie świętować. Dlatego chrześcijaństwo bez świętowania jest tak po prostu czymś zupełnie dziwnym. Nie wiem, jak to powiedzieć. Święty Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale poda takie bardzo cenną myśl, uwagę. List do Filipian. To dla studentów seminarium teologicznego, chcę powiedzieć, w Nowym Testamencie. 3 rozdział, 8 wiersz, aż do 10. Paweł mówi tak: wszystko, a jak wszystko, to jest kwantyfikator wielki. To znaczy, że po prostu tak jest. Wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznałem za śmieci, żeby tylko zyskać Jezusa Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Jezusa Chrystusa, sprawiedliwość Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i żeby doznać mocy Jego zmartwychwstania i uczestniczyć w Jego cierpieniach, i stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Śmierć i zmartwychwstanie połączone ze sobą w takim więźle, którego nie można rozdzielić. Chrystus dlatego zmartwychwstał, że umarł, ale też dlatego umarł, żeby zmartwychwstać. U Niego nie ma czegoś takiego, że albo to, albo to. Dlatego śmierć i zmartwychwstanie jest integralną całością. Nie możemy tego rozpatrywać różnie. Niektórzy mówią, słyszałem taką opinię teraz ostatnio, w tym tygodniu modne jest robienie wywiadów z protestantami, więc pytają, a jak wy protestanci? Dobrze, że tak zaczynają się interesować, że są też protestanci na tym świecie. Jak wy protestanci? Wy to rozumiem piątek, tak? Bo my katolicy to niedzielę, a wy protestanci piątek. To prawda. Protestanci, w tym my, bardzo mocno akcentujemy Wielki Piątek. Chcielibyśmy nawet, żeby to był dzień wolny od pracy, żeby ludzie mogli więcej czasu spędzić na rozmyślaniu. Ale to nie jest prawda, że my piątek, a oni Wielkanoc. My piątek, a oni niedzielę. Oni niedzielę, my piątek. Jak oni niedzielę, to my piątek. To nie o to chodzi. Piątek i niedziela to jest jedno wielkie wydarzenie, którego nie można rozdzielić i nie można powiedzieć, które jest ważniejsze, bo jedno bez drugiego nie istnieje. Oba są ze sobą zespolone. Jak siamscy bliźniacy, choć może to nie jest najlepszy przykład. Przeczytaliśmy u Pawła taki tekst, który mówi tak: a jeśli niektórzy z was mówią w Koryncie, że nie ma zmartwychwstania, to ja chcę się zapytać, co to znaczy? Co to znaczy, że nie ma zmartwychwstania? Co to znaczy, albo inaczej? Co by było, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał? Nie lubimy gdybologii, nikt z nas, ale szczególnie nie lubią gdybologii historycy. Nie lubimy, bo uważamy to za obrzydliwą rzecz, tak zwana alternatywna historia, tak? Co by było, gdyby Karol Młot nie pokonał Saracenów pod Poitiers? Co by było, gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu? Czy bylibyśmy, czy nas by nie było? Co by było, gdyby Polska przyjęła reformację? Jak by wyglądał nasz kraj? Co by było, gdyby Sobieski nie pokonał Turków pod Wiedniem w 1683 roku? Krzysiu, jako historyk, mówi, dobrze by było. Co by było, gdyby? Nie lubimy gdybologii, historycy jej nie lubią, nie cierpią. Ale dzisiaj Bogu dzięki za to, że ta ewentualna gdybologia jest uzasadniona słowem i możemy ją poprowadzić. Co by było, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał? Dzisiaj chcę sobie zadać to pytanie razem z wami na tym nabożeństwie i spróbować sobie odpowiedzieć. Co by było, gdyby nie powstał z martwych? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw udajmy się do Wieczernika. Do Wieczernika w poranek pierwszego dnia tygodnia. Usiądźmy razem z apostołami przez chwilkę w ciszy i usłyszmy, co się dzieje w ich sercach, w ich głowach, o czym rozmawiają. I gdzieś tam może gdzieś przebiegnie ta myśl. Wyrazi ją później Łukasz w Ewangelii. A myśmy się spodziewali, a myśmy myśleli, że ten jest Mesjaszem, który odkupi Izraela. Myśmy się spodziewali. Jest w tych słowach zawód. Jest w tych słowach poczucie klęski. Jest w tych słowach smutek. Jest w tych słowach porażka. Postawili mnie na tego człowieka. Nie trzeba być psychologiem, żeby dostrzec jakby cały rozmiar rozczarowania. Rozczarowania Jezusem z Nazaretu. Myśmy się spodziewali. Jan i Jakub, rozumiecie, już wybierali sobie korony. Już kupowali lustra. Już myśleli, zaraz, gdzie tu korona, gdzie tu lustra, jak będę wyglądał. Już myśleli, ten po prawicy, ten po lewicy. Nie, ten po prawicy, ten po lewicy. Tam inni mówią, nie, to my, prawda? Już sobie berła wyrywali. Już myśleli, jak będą rządzić. Już tworzyli listy proskrypcyjne. Kogo, jaki Samarytan trzeba będzie wymordować, jak z Rzymianami postąpić. Już mieli to wszystko w głowie, bo czytamy o tym. Wcale nie mieli takich jakichś dobrych ambicji. Fatalne ambicje. I z tymi lustrami zatrzymali się, stali i nie wiedzieli, co zrobić, bo oni już do sklepu z udzierżowaną odzieżą królewską i z używanymi koronami, z używanymi berłami, a tutaj Chrystus na krzyżu. I co ja mam z tym zrobić, tak? Jeśli udamy się do Wieczernika w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, pierwszego dnia po szabacie, zobaczymy tam ludzi przygnębionych, zobaczymy lęk, zobaczymy strach, zobaczymy pytania o sens życia i zobaczymy chyba to, ten zawód w oczach ludzi, którzy się spodziewali, że ten Jezus Nazaretu jest Mesjaszem. Rozumiemy, co to jest zawód. 2011 rok upłynął pod znakiem końca świata. W 2011 roku pewien starszy pan z pewnego kościoła, Harold Camping się nazywał, wyznaczył datę końca świata na 21 maja. 21 maja miał być dzień końca świata. Nawet w takie wielkie plakaty, billboardy się pojawiały, także w Polsce. 25 maja, dzień sądu ostatecznego, koniec świata. Mówił o tym, myślałem początkowo, że to żart, że to jakiś chwyt reklamowy, że to chodzi o jakieś coś ukrytego, prawda? Może będą sprzedawać teraz nowe popcorn albo coś innego, nie wiem. Myślę sobie, koniec świata, może wejdzie nowa telewizja, no nie wiem. Ale potem się zorientowałem, że facet poważnie mówił, 21 maja będzie koniec świata. Tego dnia Bóg zaśle takie klęski, katastrofy, nawet dokładnie wyliczył, o godzinie 18, czasu jakiegoś tam izraelskiego. Tak wszystko mu to poukładało się i mówi tak, o 18 zobaczycie, runą na ziemię takie nieszczęście, takie katastrofy i takie kataklizmy, które rozpoczną półrocze dramatu, po którym nastąpi ostateczny kres. No 25 maja, przypomnę wszystkim, którzy zapomnieli, co wtedy robili, minął. Potem więc on wyznaczył jeszcze na 21 października datę końca świata. I jak wiecie, ten 21 października też minął. Minie też grudzień 2012 roku, na którym Majowie z kolei wyznaczyli podobno datę końca świata. I też będziemy wspominać to z przeszłości. Chcę powiedzieć o tym człowieku, ponieważ ten człowiek był przekonany i oglądałem z nim filmy, czytałem i artykuły, czytałem jego zwolenników, czytałem jego przeciwników. Chciałem poznać, po prostu mam taki rodzaj jakby czegoś w środku, że jak no muszę wiedzieć, tak? Muszę wiedzieć, co to jest za człowiek, dlaczego on tak mówi, o co chodzi. Trzeba sprawdzić wszystko, tak? Jak ktoś głosi, czy zgodnie ze Słowem głosi i tak dalej. No oczywiście znam Słowo Boże, które mówi, że nikt nie zna dnia. Więc jak ktoś mi wyznacza dzień, bo ja słyszałem też taką teorię, nikt nie zna dnia ani godziny, ale miesiąc i rok można znać. Dnia i godziny nie, ale miesiąc i rok, czemu nie? Więc, a ten znał jeszcze dzień i godzinę na dodatek, nie tylko miesiąc i rok. Więc okazało się, że 21 maja nastał i wiecie, przeszedł, więc następnego dnia zapukali do niego i pytają, i o co chodzi, nie? Facet był rozłożony zupełnie. Tłumaczył, że musi to jeszcze raz wszystko sprawdzić, będzie musiał sztab swój powołać, żeby sprawdzić, o co chodzi, może rok przestępny, no nie wiadomo, nie wiadomo. Ale widać było, że gość jest zbity z pałantałyka. Jeszcze mu powiedzieli, że procesy będzie miał, ponieważ straszną kasę wyciągnął z tej okazji, wiecie jak to jest. Więc ludzie powiedzieli, no oddawaj, tak? Myśmy dali ci majątki, bo miało być 21 maja koniec świata. Nie jest koniec świata, więc teraz oddawaj te pieniądze. Facet po prostu przeżył koszmar. Potem jeszcze bardziej załamał się, bo doznał urazu mózgu, udaru mózgu, wylądował w szpitalu, przestał udzielać wywiadów, przestał błyszczeć, przestał tłumaczyć. W marcu tego roku, czyli niedawniej niż kilka dni temu, powiedział, że się pomylił, że to był błąd, że to fatalne, że nikt nie wie i nigdy nie będzie wiedział. Dobrze, że do tego doszedł, ale ma etykietkę, która brzmi fałszywy nauczyciel, fałszywy prorok. I ta etykietka będzie mu towarzyszyć. Cokolwiek teraz nie powie, to wszyscy będą się śmiali. Będą szydzić. Aha, to ten, co wyznaczył. Wiecie, są takie etykietki, które zostają na zawsze. Potem możesz naprawdę różne rzeczy zrobić. Chcę i podaję ten przykład, dlatego że zawód, który przeżyli apostołowie w wieczerniku siedzący pierwszego dnia tygodnia, był jeszcze większy. Jego wyśmiali, tego Harla Campinga, powiedzieli fałszywy prorok i najwyżej tamtego, machnęli ręką. Ale ci to nie było śmieszne, ponieważ oni opowiedzieli się za tym Jezusem z Nazaretu i oni wiedzieli, że Rzymianie im nie odpuszczą i wiedzieli, że nie będą ich także swoi. Jan powie, akceptować, Jan powie, że z obawy przed Żydami pozamykali szczelnie drzwi, okna i siedli w mroku, w ciemności. Taki jest obraz jakby tego momentu, tego dnia. To, co przeżywali, co czuli, jest jeszcze bardziej drastyczne od tego, co możemy sobie wyobrazić. Po prostu życie legło w gruzach, tak? A tymczasem przez 3 lata nie odstępowali swojego mistrza. Nawet na krok. Byli z nim, jedli z nim, mieszkali z nim, chodzili z nim razem usługiwali. On uzdrawiał, oni ustawiali kolejki, oni leczyli, oni uzdrawiali, oni modlili się za ludźmi, chodzili z nim, byli z nim krok w krok. Stał się fundamentem i to nie byle jakim fundamentem ich życia. Całe ich życie skupiło się wyłącznie na tym mężczyźnie, w którym rozpoznali słowami Piotra, że jest Mesjaszem, posłanym przez Boga Synem Bożym. Czuli się przy nim jak w niebie, jak się może czuć doskonale tylko człowiek, który jest na skraju nieba lub w niebie. W nim żadna sytuacja nie była beznadziejna. Żadna choroba nie była śmiertelna. I żadna śmierć nie była ostateczna. Nawet gdy brakło chleba, czy zabrakło wina na uczcie, on miał na to wszystko rozwiązanie. On był rozwiązaniem wszystkiego. Nie mogli zapomnieć jej nocy, gdy na środku jeziora, gdy sobie spokojnie płynęli, tak lekko wiało, nagle przed nimi wyrósł jak zjawa Jezus Chrystus chodzący po wodzie. Nie mogli tego zapomnieć. Na pewno nie zapomnieli też tego dnia, gdy pewni byli, że właśnie idą na dno, ponieważ burza była tak okropna, jakiej oni rybacy na tym jeziorze nigdy nie przeżyli. I kiedy już byli pewni, że umrą i kiedy tylko ostatnim tchem zawołali Jezu, ratuj. On wstał jednym słowem, uciszył burzę, jak gospodarz ucisza psa, który za bardzo ujada. Jednym słowem powiedział, dość. Tego nie można nie pamiętać. Tego nie można zapomnieć. Jak to jest? Uzdrawiał, widzieliśmy. Leczył, wskrzeszał zmartwych. Chodził po wodzie. Rozdawał chleb. Czynił tak, że z 5 bochenków mogła się najeść rzesza tysięcy ludzi. Słuchały go wiatr i burza. Ryby, które przypływały z tej strony łodzi, której trzeba było. Wszystko było mu posłuszne. I teraz na nim zbudowaliśmy naszą wiarę, naszą nadzieję, naszą nadzieję, a on jakby w najlepsze leży sobie w grobie. A myśmy się spodziewali. Czy w tej sytuacji sceptycyzm Tomasza, tego jednego z 12, nie jest oczywisty? Ten sceptycyzm, który, bo wiecie, człowiek, który tak głęboko zaufał, tak głęboko się zaangażował, tak głęboko wszedł, został głęboko zraniony. Jego oczekiwania się nie zrealizowały i dlatego dzisiaj jest bardziej sceptyczny. Nie dziwimy się apostołom, gdy patrzymy się na nich w wieczerniku i gdy przybiegają kobiety, mówią, nie ma go, powstał z martwych, a oni mówią, bajki opowiadacie. Nie dziwimy się apostołom, ponieważ jak głęboko zaufamy, jeżeli komuś głęboko zaufamy i zostaniemy przez niego zranieni, nie jest prosto mu uwierzyć. Nie jest prosto zaufać drugi raz. Szczególnie jeśli to zranienie jest ostateczne, a śmierć jest takim ostatecznym zranieniem. A może zamiast siedzieć ze spuszczonymi głowami i myśleć o tym, jak było fajnie i jak już fajnie nie będzie, wiecie, wszystko co dobre się kończy, właśnie się skończyło. A może zamiast kombinować, zamiast myśleć w ten sposób, zaczęli kombinować. Trochę jak Abraham, gdy miał mieć syna i nie mógł mieć. Wiecie, Hagar, Sara, zaczęli kombinować. Zaczęli mówić i jeden przez drugiego sobie wymyślać. Ja sobie taki dialog stworzyłem, przepraszam, fikcyjny, mój własny. Psychologiem nie jestem, a pozwolę sobie. Taka krótka scenka. Słuchajcie, może ogłośmy, że umarł na krzyżu, wziął wszystkie nasze grzechy na siebie, a przecież tego tak i tak nikt nie sprawdzi. Więc możemy nagłosić. Umarł, wziął grzechy, umarł. Wszystkie grzechy wziął na siebie. A kto to sprawdzi? Dobre rozwiązanie? Byłoby dobre. Bo to nie jest zupełnie głupie. Wreszcie umarł i wziął wszystkie grzechy, tak? Bardziej mi się podoba to, co wymyśliłem później. Ogłośmy, że powstał z martwych. A jak wyjmą jego ciało z grobu, to powiedzmy, że to nie on. Po prostu, a jak nie chcą wierzyć, że to nie on, to nie nasza sprawa. My powiemy, to nie on. Znaliśmy człowieka, wiemy, to nie on. Możemy iść w zaparte. To dobre było. Znaczy, jakie sobie. Najbardziej mi się podoba to ostatnie. A może po prostu ogłośmy, że zmartwychwstał. Tak się popatrzyli wszyscy na Piotra, co on ma na myśli. No po prostu, że zmartwychwstał, że powstał z martwych. Co prawda, Rzymianie nas będą prześladować, ponieważ wywołaliśmy ten buntownik, oni muszą z nim coś zrobić. Sanhedryn wyśle za nami listy gończe i będzie nas prześladował, żeśmy nie dali spokoju zmarłemu. Wyznaczą nagrody za nasze głowy. Pewnie będziemy torturowani, pewnie nas wszystkich wsadzą do więzień, pewnie zabiją nasze rodziny, nasze matki, nasze siostry pozabijają, potem nas ukrzyżują. Pewnie tak, ale wyobraźcie sobie te rzesze księży i pastorów, którzy będą szczęśliwi, że mają i wdzięczni nam, że mają pracę tylko w niedzielę i święto. O, tak sobie kombinowałem. Wyobraźcie sobie rzesze pastorów i księży, którzy będą szczęśliwi, będą mówić, ci apostołowie naprawdę dobrze to wykombinowali. Dzięki nim pracujemy tylko w niedzielę i święto. I to niewiele, prawda? Ktoś ostatnio powiedział, właściwie to ty masz taką krótką robotę, 2 godziny w niedzielę i wszystko. Nawet umiarkowanie rozsądni ludzie, i to nie tylko humaniści, tu chciałbym mocno podkreślić, wiedzą, że kłamstwo ma jeden cel – pomóc człowiekowi przeżyć. Kłamstwo, kiedy człowiek się do niego jakby za nie zabiera, ma na celu ocalić życie, ocalić skórę, ocalić moich bliźnich, a nie prowadzić mnie na hańbę, prowadzić mnie na śmierć, mnie, moją rodzinę, moich bliskich, moje imię narazić na szwank. Kłamstwo, które ma doprowadzić do kompletnej ruiny, do katastrofy, do całkowitej dewastacji mojego życia, jest kompletnie bez sensu. Jest niezgodne ze wszystkimi znanymi nam mechanizmami kłamstwa, jakie znamy od dziecka. Kłamstwo jest po to, żeby nam uratować skórę, a nie po to, żebyśmy ją właśnie stracili, tak? Kiedy moglibyśmy ją zachować, mówiąc, nie znam tego człowieka, tak? Ten mechanizm jest prosty. On jest prosty, bo jest jeszcze przedświadomy. Zanim ja jeszcze dobrze sobie uświadomię, to już zadziała. Powiedział więc ktoś mądry i powiedział coś, co mi się podoba. Człowiek nazywa się Hanson, napisał książkę Zmartwychwstanie i życie. Napisał tak. Wiara chrześcijanina ufającego w zmartwychwstanie, czyli trochę naiwna, tak? Bo przecież wiemy wszyscy, że ludzie nie zmartwychwstają. Wiara chrześcijanina ufającego w zmartwychwstanie jest niczym w porównaniu z łatwowiernością sceptyków, gotowych zaakceptować najdziwniejsze, najbardziej nieprawdopodobne wymysły i uznać uznać świadectw historycznych. Wiara może napotkać wiele trudności, ale opary absurdu, niewiary są zdecydowanie większe. Tu trzeba wierzyć i tu. W co uwierzysz? W to, że Chrystus zmartwychwstał? Nie jest to proste. Ale w to, że nie zmartwychwstał, jest jeszcze trudniej. Dlaczego? Bo powiedz, jakim cudem człowiek, ludzie, którzy są zrozpaczeni, są zupełnie zrujnowani, są kompletnie porażeni i nie widzą za bardzo sensu dalszego życia i nie wierzą w to, że cokolwiek się już może zmienić, nagle ci ludzie stają się apostołami, którzy głoszą zmartwychwstanie Jezusa, jeżeli On nie zmartwychwstał. Nie ma żadnego rozsądnego wyjaśnienia. Nasza wiara, siostry, bracia, nie zasadza się na bajkach, które opowiadają jacyś ludzie gdzieś tam, ale zasadza się na trzech filarach. Pierwszym filarem i fundamentem jest starotestamentowe słowo proroków i zapowiedzi. Jest ich, jak wyliczyli naukowcy, ponad 330. 330 zapowiedzi, które mówiły o tym, że przyjdzie Mesjasz, jaki będzie ten Mesjasz, kiedy przyjdzie, jak przyjdzie, co będzie się z nim działo. 60 proroctw dotyczy tylko i wyłącznie momentu jego śmierci i męki i śmierci. 60 proroctw napisanych tysiące, czy powiedzmy sobie to mówiąc poważnie, setki lat przed. Setki lat przed. To jest fundament, na którym się opieramy, siostry, bracia. Ale drugim fundamentem są naoczni świadkowie. Są ludzie, którzy widzieli, którzy dotykali, którzy jedli chleb, którzy mówili... Słyszeliśmy, którzy podawali plaster miodu, którzy patrzyli, którzy wkładali swoje palce w jego rany, którzy rozmawiali z nim. I to nie tylko ci, którzy byli zafascynowani. Takiej hipnozy nie ma, takiej możliwości jakiejś wspólnej hipnozy, nie, takie rzeczy nie występują. Ale także ludzie, którzy byli mu przeciwni. Jego brat Jakub, o którym jest napisane, że nie wierzył w Jezusa, że jest Mesjaszem, gdy tego Jezusa widział na co dzień. Po prostu uważał, że jest szalony. Coś się stało, co spowodowało, że stał się apostołem, jednym z najbardziej gorliwych apostołów, biskupem, pierwszym biskupem Jerozolimy. Tak się go określa. Jego rodzony brat. Co się stało między tym, gdy on mówił, to jest szaleniec, a tym, gdy on siedzi razem z rodziną i apostołami kilka dni później w jednym wieczerniku i wstępuje na nich Duch Święty i zaczynają mówić językami. Co się wydarzyło pomiędzy tym wydarzeniem Wielkiego Piątku a Pięćdziesiątnicą? Co się wydarzyło? Jest tylko jedna odpowiedź. Zmartwychwstanie. I wreszcie trzeci filar, który też warto podkreślić, którym jest pusty grób. Pusty grób, jak każdy pusty grób, jest jakimś znakiem, jakimś symbolem. Nie opieramy na nim naszej wiary w taki sposób. Nie opieramy naszej wiary na pustym grobie, bo byłaby to pusta wiara. Ale jest to dla nas filar, który mówi nam, że ten Jezus Chrystus, który tam był złożony, został zbudzony z martwych. I ten pusty grób jest świadectwem i przemawia. Przemawiał 2000 lat temu do ludzi, przemawiał do kobiet, przemawiał do apostołów, przemawiał do faryzeuszy, przemawiał do Sanhedrynu, przemawia dzisiaj. Gdyby, powiedział Paweł, gdyby nie zmartwychwstał, powiedział, puste byłoby nasze nauczanie, puste byłaby nasza wiara, pusta, daremna w tym sensie. A my bylibyśmy fałszywymi świadkami i pogrążonymi w grzechach ludźmi. Jeżeli w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, mówi Paweł, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, że On nam będzie pomagał, bo możemy taką wizję jakby mieć Chrystusa, który w tym życiu, jest mi potrzebny w tym życiu, jest mi potrzebny tu i teraz. Paweł mówi, jestem pożałowania godny. Ponieważ Jezus Chrystus nie tylko w tym życiu chce być uczestnikiem Twojego doświadczenia, Twojego życia, ale przede wszystkim mówi Tobie o tym, że On chce Cię przeprowadzić do nowego życia, do innego życia, do życia, które jest zapowiedzią, ale które staje się czymś, o czym dzisiaj śpiewaliśmy. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla Chwał, gdy obetrze wszelką łzę, gdy usunie wszelkie cierpienie, gdy pokona ostateczną swoją, ostatecznego wroga śmierć. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, Paweł mówi, to nie wystarczy, to za mało. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Siostry, bracia, na świecie jest wiele religii. Wszystkie religie, a przynajmniej te, które są najbardziej popularne, a więc przede wszystkim buddyzm, konfucjonizm, islam, tak? Gdy się im przyglądamy, mają swoich założycieli. Każdy z tych założycieli miał jakieś objawienie. Mówił o tym, że Bóg do niego przemówił, albo że coś zrozumiał, albo że został oświecony. I to oświecenie, to ten głos z zewnątrz lub z wewnątrz przyszedł, przyniósł mu pewne poselstwo, które mówi, jeśli chcecie być zbawieni, jeśli chcecie oglądać doskonałe teraz życie, czy przejść do stanu doskonalszego, czy to w postaci nirwany, czy raju dla muzułmanów. Jeżeli chcecie to osiągnąć, to musicie tak, tak i tak postępować. To i to i to zrobić. Musicie uznać we mnie oświeconego, musicie uznać we mnie proroka, musicie we mnie uznać nauczyciela. Wiecie, jak jest. Musicie to, musicie to, musicie to, musicie to. I ludzie uznali z jakichś powodów wartość tych rzeczy i powiedzieli tak, w porządku. Ty chyba jesteś, bo mówisz tak, jakbyś był, jakbyś wiedział, jakbyś czuł, jakbyś rozumiał. Na jakiej podstawie oparli swoje przekonania? Na jakiej podstawie, przepraszam, opierają swoje przekonania muzułmanie? Tylko na tym, że ich prorok powiedział im, że mają to, to i to i to i pięć filarów robić, pięć filarów praktykować. I że kiedyś jednego dnia, gdy umrą, staną przed tronem Bożym i wtedy Bóg zada im, czy anioł zada im takie pytanie. Jak się nazywa wasz Bóg? Jeśli będzie inna odpowiedź niż Allah, to... I jak się nazywa wasz prorok? Jeśli będzie inna niż Mahomet... I jeszcze może dwa, trzy pytanka, wszystkie w tym sensie. W związku z tym, jeśli chcesz, żeby móc tam żyć, musisz znać odpowiedzi na te pytanka. Więc my ci podpowiadamy, jak w starej egipskiej księdze umarłych. Mówimy ci, w co masz mówić na tym sądzie, jak masz postępować, bo tak nam się wydaje, bo prorok przyniósł nam jakieś objawienie. Siostry, bracia, czy na tym polega chrześcijaństwo? Że my zaufaliśmy Jezusowi, który opowiadał nam różne piękne rzeczy. Może czynił cuda, może uzdrawiał, może wskrzeszał zmartwych, ale czy nie ma ludzi, którzy uzdrawiają? Czy nie ma ludzi, którzy są w stanie nawet wskrzeszać zmartwych, przynajmniej tak się wydaje, i nie mówią przy tym pięknie, nie mówią o miłości? Czy to znaczy, że Jezus Chrystus tylko jeden taki był? Co go różni od tych ludzi? Jedna rzecz. Mahomet, powiedziała Asi Bibi, jest martwy. Ma swój grób w Medynie. Można jechać, odwiedzać. Jego kości tam są złożone. I leży tam. I czeka na zmartwychwstanie. Wiecie, na kogo czeka? Na Jezusa Chrystusa. Bo On jest Panem. I chcemy powiedzieć tak, nie wierzylibyśmy Jezusowi Chrystusowi, gdyby przyszli apostołowie i powiedzieli, on tak uczył, że on wziął wszystkie ciężary na siebie i umarł po prostu, taki już bardzo przybity. Nie wierzylibyśmy, siostry, bracia. Nie wierzylibyśmy, gdyby nie zmartwychwstał. Gdyby nie zmartwychwstał, bylibyśmy tylko po prostu jedną z wielu religii, które są na świecie, tak? Jeżeli byśmy przyjęli taką wiarę w ogóle. Bylibyśmy tylko jedną z wielu religii. Ponieważ religia to jest właśnie to, że jakiś człowiek opowiadał innym ludziom, że miał objawienia na temat tego śmego i owego, przepraszam za taki skrót myślowy, i potem po prostu umarł, a ludzie byli się dalej, są w stanie zabijać się za to. Zabijać innych za to. Mordować w nieskończoność, widzimy to. Jezus Chrystus jedną rzeczą się różni. Tym, że nie tylko złożył ofiarę, złożył swoją głowę i umarł, ale trzeciego dnia powstał z martwych. I te zmartwychwstanie, jak napisał C.U. Lewis, powiedział kiedyś tak, zmartwychwstanie jest wykrzyknikiem Ojca. Zmartwychwstanie jest pieczęcią, jaką Bóg postawił na Jezusie Chrystusie. Powiedział, ten jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Gdyby nie zmartwychwstanie, niczym by się Jezus nie różnił od Johna Smitha, czy Josepha Smitha, założyciela Mormonów, czy Buddy, czy Mahometa. Gdyby nie zmartwychwstanie. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, bylibyśmy tylko religią. Ale nie jesteśmy religią. Dlaczego? Ponieważ mamy relację z żywym Jezusem Chrystusem. Nie praktykujemy tylko naszej religii. My mamy żywą relację z żyjącym Jezusem Chrystusem. Czemu? Jakim cudem? Ponieważ zmartwychwstał. Gdyby nie zmartwychwstał, nie wiem, czy bylibyśmy tu siedzieli. Pewnie nie. I nie chcę wszystkich tych wątków, które tutaj Paweł tak pięknie przedstawił, analizować, co to znaczy daremna nasza wiara, co to znaczy daremne nauczanie, co to znaczy, że niepotrzebnie tu przychodzicie w ogóle w niedzielę, niepotrzebnie wydajecie tyle pieniędzy, żeby tu przybyć, niepotrzebnie wydajecie płacicie na coś, na światło w zborze. Po co? Jeżeli Jezus Chrystus umarł i do tej pory spoczywa w grobie, siostry, bracia, daremna jest nasza wiara, daremny jest wasz czas, daremne jest kazanie, ale więcej. Daremny jest każdy wysiłek, jaki podejmujesz w tym celu, żeby pomagać ludziom. Daremne jest to, że chrześcijanie stworzyli szpitale. Daremne, bo nie muzułmanie, nie islam, nie buddyzm, nie hinduizm. Nie te miejsca Dalekiego Wschodu, które mówią, taka jest twoja karma. Urodziłeś się trędowaty, taka karma. Taka karma, ponieważ widocznie sobie w przeszłym życiu nieźle naskrobałeś, nabrudziłeś. W związku z tym dzisiaj urodziłeś się pariasem, dzisiaj urodziłeś się człowiekiem, który całe życie spędzi jako najgorszy, jako nieczysty. Taka twoja karma. Jeżeli zdarza ci się jakieś nieszczęście, taka twoja karma. I po co budować szpitale? Jeżeli idziecie, mówi nam o tym, taki, bym powiedział, nasze ogólne doświadczenie związane z matką Teresą z Kalkuty, prawda? Ona, gdy opowiadała o tym, co się tam dzieje, ludzie umierają na ulicach, tak? To, czego my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, umierają na ulicach. I wiecie, co jest najgorsze? Że nikogo to kompletnie nie interesuje. Że ta kobieta pojechała tam właściwie po to, żeby chować zmarłych. Żeby zbierać człowieka umierającego z ulicy i pozwolić mu umrzeć godnie. Z jakiego powodu, powiedzcie? Z jednego. Możemy ją krytykować, niektórzy mówią, a wiesz, a to jest przereklamowana. Chcę powiedzieć tak, każdy człowiek, który świadczy dobro innym ludziom, będzie sądzony przez Pana Boga, nie przez nas. Powstrzymajmy sądy przed tym, żeby powiedzieć, kto będzie gdzie, czy w niebie, czy w piekle. Powstrzymajmy sądy. Zobaczmy, jakie są jego czyny. Jakie są czyny tego, który pomaga człowiekowi w Kalkucie, a jakie są czyny człowieka, który pisze w internecie, że mu się nie podoba ta czy tamta, prawda? Zobaczmy czyny, nie wpisy. A czyny są takie, że ludzie mijają umierających, umierające dzieci, umierających ludzi i nie pomagają, ponieważ mówią, taka karma. A tutaj przychodzi chrześcijanka i pomaga. I chrześcijanie, którzy idą do trędowatych, zakładają laprazoria, ci, którzy tworzą ośrodki dla bezdomnych czy dla słabych, dlaczego oni to robią? Dlaczego chrześcijanie pomagają. Dlaczego chrześcijanie zdali się poznać jako twórcy pomocy humanitarnej i wszelkiego rodzaju, no, gdy czytamy już teksty starożytne, niektóre są wstrząsające, mówią tak, niektórzy się sprzedawali, sami siebie sprzedawali, wystawiali jako niewolnicy, żeby wykupić innych z niewoli. Niewyobrażalne rzeczy. Mówili ojcowie Kościoła z II, III wieku, IV, że jeśli wiemy, że jacyś nasi bracia cierpią gdzieś głód albo są wzięci do niewoli przez jakichś barbarzyńców, to sprzedamy wszystkie sprzęty kościelne, jakie mamy. Wszystko, co mamy, sprzedamy, żeby ich wykupić. Dlatego, że wszystko jest niczym. Żaden kielich i żadna inna wartość w porównaniu z drugim bratem. W porównaniu z bratem, w porównaniu z siostrą, wszystko inne ma temu służyć. Gdy ktoś tam oburzony powiedział, taki piękny kielich Augustynie, czy do Ambrożego się zwrócił, sprzedałeś, żeby jakichś tam ubogich wykupić, on powiedział, bo oni są największym skarbem Kościoła. Bo drugi człowiek jest największym skarbem Kościoła. Pytanie jest takie, dlaczego jest taka wizja? Dlaczego chrześcijaństwo ma taką wizję, w której człowiek, drugi człowiek jest najwyższą wartością? Dlatego, że Jezus Chrystus powiedział, miłujcie. Dlatego, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za każdego człowieka. I dlatego tę miłość wlał do serca każdego chrześcijanina, który ma świadomość, który prosi, który błaga. I ta miłość powoduje, że ty nie możesz być obojętny na biedę, nie możesz być obojętny na drugiego człowieka, nie możesz pozostać poza tym wszystkim, bo to będzie sprzeczne z tym, co czujesz, to wiesz, co ci mówi serce. Gdyby Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, nie byłoby dzisiaj szpitali, nie byłoby dzisiaj tego wszystkiego, co jest odkryciem wielkim cywilizacji chrześcijaństwa. Nie byłoby tego wszystkiego. I chcemy dzisiaj powiedzieć tak, nie byłoby nas, nie byłoby mnie. Byłbym dalej pogrążony w swoich grzechach, byłbyś dalej pogrążony w swojej rozpaczy, byłbyś dalej człowiekiem głęboko egoistycznym, który ma świadomość, że coś jest z tobą nie tak, ale nic nie możesz zmienić. Ale on powstał z martwych. I mówią nam o tym teksty biblijne, mówią nam o tym świadkowie naoczni, mówi nam o tym pusty grób i mówi nam o tym jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden filar. Mówi nam o tym nasze serce. Mówi nam serce, mówi to serce człowieka, który klęka przed krzyżem i który mówi, Panie Jezu, przebacz moje grzechy i który doświadcza czegoś, czego nie doświadczył w żadnej innej okoliczności. Ktoś powiedział tak, przyszła taka siostra, ważyła chyba ze 100 kilo do zboru i mówi tak, pomodliłem się z nią i kiedy skończyłem się modlić, ona mówi, daj wagę, daj wagę. Mówi, ale o co chodzi? Ona mówi, taka się lekka czuje, daj wagę. Chrześcijanie to ludzie, którzy doświadczyli spotkania z Jezusem Chrystusem. I my jesteśmy świadkami zmartwychwstania i my jesteśmy świadkami, że Jezus żyje. Każdy z nas jest dzisiaj tym świadkiem i z tym świadectwem masz iść do tego świata, aby swoim życiem, swoim głosem, aby swoją postawą, aby swoim miłowaniem, aby przebaczeniem, łagodnością, cierpliwością pokazać, że Bóg żyje. Bóg żyje. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Halleluja. Amen.